Gościem Radia Zachód jest Piotr Barczak, lubuski komendant ochotniczych chówców pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dodajmy jeszcze polityk Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu radnych PiS w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Od tej drugiej funkcji chciałbym rozpocząć i zapytać o komentarz do zmian w rządzie. 17 wiceministrów odwołanych. Mateusz Morawiecki odchudza swój gabinet. No a jedną z osób odwołanych jest lubuski poseł i do niedawna wiceminister Jerzy Materna.
Oczywiście to wynika tak, jak pan redaktor wspomniał, jak wspomina oczywiście pan premier, a zapowiadał to już dawno. Na samym początku odchudzenie gabinetu, zmniejszenie ilości wiceministrów. Jest to naturalny proces pewnej zmiany systemu zarządzania. Wiele osób oczekiwało także zmniejszenia pewnej administracji, także rządowej. Oczywiście ja osobiście ubolewam, że to akurat padło na pana ministra Jerzego Maternę. Natomiast można być tylko bardziej z tego dumnym, że akurat to nie jest jakaś zła działalność pana ministra Materny. Natomiast jest to naturalna rzecz. Ktoś musiał odejść. Natomiast na pewno nie jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, jakaś zła praca, złe funkcjonowanie. Wręcz przeciwnie. Myślę, że to tutaj szczególnie na terenie południowym, ale całego województwa lubuskiego trochę szkoda, że jest nie mamy przedstawiciela w rządzie kolejnego. Zostaje jedyny, pani minister Rafalska, i z tego trzeba oczywiście się cieszyć. Natomiast trzeba jakby potwierdzić bardzo dobrą funkcjonowanie i pracę pana ministra Jerzego Maternę.
Ale pojawiają się też takie komentarze i może analizy bardziej polityczne związane z tym, że to południe teraz traci tego reprezentanta w rządzie i że w związku z tym ta siła polityczna południa, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jest mniejsza.
Ja w ten sposób bym raczej nie podchodził. To nie chodzi o rywalizację, znowu północ, południe, czyli jeszcze dodajmy Zielona Góra, Gorzów. Nie, absolutnie. To jest kwestia jakby zarządzania w formie infrastruktury, tak to nazwijmy, oczywiście rządowej i tu jakby z tego punktu trzeba podejść, czyli centralnie z punktu widzenia Warszawy, nie natomiast jakby tu naszych takich animozji południowo-północnych. Dodajmy, że przecież wojewoda oczywiście, wojewoda Dajczak, czasem mówi się, że jest z Gorzowa, ale przecież on pochodzi tak naprawdę ze Świebodzina, na wiele lat był w Zielonej Górze, w Strzelcach Krajeńskich.
Czyli tu się nic nie zmienia.
Wicewojewodą jest przecież Robert Paluch, który pochodzi z Nowej Soli, czyli z południa. Więc jakby ci przedstawiciele rządu dalej pozostają tutaj w terenie jak najbardziej, służąc przecież dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego.
Musi pan być zadowolony jako radny miejski, który wielokrotnie podnosił sprawę bezpieczeństwa w Zielonej Górze. Ostatnio dochodziło do wielu zdarzeń takich kryminalnych, napadów, gdzieś pobić. Montowane są pierwsze kamery i monitoring miejski w Śródmieściu, więc to działanie, które było wielokrotnie wcześniej
wielu lat
oczekiwane, tak, i gdzieś apelowaliście państwo.
Bardzo, ponieważ właśnie to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Zielonej Góry i przyjezdnych, przecież to nie tylko mieszkańców, ale także gości odwiedzających miasto Zielona Góra, było bardzo poważnie narażone. Przypomnijmy, kilka lat temu został zlikwidowany posterunek policji w centrum miasta na deptaku. Dodatkowo niedziałające kamery, w ogóle właściwie niedziałający system monitoringu w mieście, to bardzo poważnie narażało na bezpieczeństwo i na szwank wielu właśnie poruszających się po mieście Zielona Góra. Od, znowu, kilkunastu ładnych lat apelowałem do pana prezydenta Janusza Kołbickiego o podjęcie konkretnych decyzji. Było często blisko, rozmowy z policją i nigdy miasto nie zdecydowało się, bardzo nad tym ubolewam, ale dzisiaj rzeczywiście można troszeczkę być zadowolony, bo pierwsze kamery są montowane, ale znowu, to dotyczy tylko Śródmieścia, a ja cały czas przypominam, że monitoring jest jakby powinien być kompleksowo objęty całe miasto, bo wielu mieszkańców zgłasza, szczególnie właśnie na terenach takich, nazwijmy to, sypialnianych, czyli na osiedlach, taką potrzebę pewnego poczucia bezpieczeństwa, dodatkowego monitoringu. I tu znowu zaznaczam, oczywiście to nie monitoring nie załatwi całego bezpieczeństwa, ale na pewno zdecydowanie pomoże w tym bezpieczeństwie.
Powiedział pan o zlikwidowanym komisariacie w Śródmieściu. to za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dokładnie. Podjęto taką decyzję, zresztą tych posterunków likwidowano więcej. One w tej chwili są przywracane. No, w tym miejscu, w którym był ten komisariat, prezydent urządził siedzibę Łącznika Zielonogórskiego, no więc mediów miejskich, o tak nazwijmy.
Telewizji, radia jeszcze dodajmy. Tak jest. Koncernu medialnego.
Koncernu medialnego, ale to tak na marginesie. Natomiast pytanie jest takie, czy może byłaby szansa na przywrócenie takiego komisariatu w Śródmieściu? Czy to bierzecie państwo pod uwagę?
Oczywiście jest taka możliwość i rozmawiamy. Natomiast tu jest właśnie przede wszystkim jak wola prezydenta miasta. To znaczy trzeba wskazać jakieś miejsce, jakiś teren. A tej woli niestety brakuje. Przypomnę, prezydent jak tylko zaczął urzędować, Janusz Kubicki, zakazał w ogóle instalowania fotoradarów w mieście, więc kierowcy mogli sobie jeździć jak chcą w różnych prędkościach. Wypadków też nie jest mało, przecież w mieście Zielona Góra. A to nie może być tylko tak, że tylko i wyłącznie policja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Prezydent Kubicki najpierw powołał Straż Miejską, potem ją właściwie prawie zlikwidował, bo zostało sześciu strażników w mieście Zielona Góra na 130 tysięcy mieszkańców. Więc moim zdaniem absolutnie zbyt małe zaangażowanie w bezpieczeństwo ze strony prezydenta miasta. I gdyby prezydent przedstawił jakąś propozycję, to podejrzewam, że również i policja byłaby w stanie utworzyć taki komisariat w centrum miasta.
Tyle o Zielonej Górze. Teraz pytanie już do komendanta lubuskiego, komendanta ochotniczych chówców pracy w tym roku 60-lecie OHP. I to jest dobry czas, żeby zadać pytanie o to, w jakim miejscu w tej chwili są chówce pracy. Jak zmieniają się w ciągu ostatnich 2 lat? Co należy zrobić i w jakim kierunku dążyć, żeby ich działalność była urealniona do czasów obecnych, do tego, co się dzieje.
Dokładnie. Zmieniamy się bardzo mocno, natomiast u wielu osób, szczególnie tych bardziej dojrzałych, jeszcze ciągle gdzieś pozostaje taka otoczka ochotniczych chówców pracy, jako tych, nazwijmy to, nieuków, tych najgorszych, najtrudniejszych wychowawczo. Natomiast zmienia się to bardzo, naprawdę. Wielu młodych ludzi angażuje się, którzy trafiają do ochotniczych chówców pracy, angażuje się w wiele akcji charytatywnych, bardzo mocno wspomagają, zmieniają swoją własną rzeczywistość. Oczywiście trafiają tam wcale nie dlatego właśnie, że są nieukami, tylko mają różne trudności, także i życiowe, także i społeczne, rodzinne, nie zawsze z ich przyczyny i ich winy. A zatem to nie są, nazwijmy to, nie wiem, nieudacznicy życiowo. I to chcemy też pokazywać. To są ludzie, którzy mieli trudności w swoim życiu, mniejsze, większe, ale poszukują normalnego, zwyczajnego życia w naszym społeczeństwie. My umożliwiamy im nie tylko po zdobycie zawodu, pewne wykształcenie, ale także pokazujemy nową wartość życia. I wielu młodych ludzi bardzo mocno przekonuje się, że ochotnicze chówce pracy to nie jest tylko do pracy, do roboty, do łopaty, jak to kiedyś mówiono, ale jest to rzeczywiście szansa na nowe życie.
To na gruncie pewnej idei rozmawiamy o zmianach. Te zmiany w OHP są przeprowadzone, a niektóre zmiany budzą kontrowersje. Tak na przykład w Skwierzynie dyskutowane są zmiany, które w OHP w jednej z jednostek zostały przeprowadzone.
Tak, ponieważ odwołałem kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu. W międzyczasie najpierw zaproponowałem mu wsparcie chówca pracy w Lubsku. Tam niestety nie pojawiał się albo przychodził, wychodził. Jak się okazuje, w Międzyrzeczu, kiedy pełnił funkcję kierownika szkolenia tego ośrodka, także wychodził, nie wypisując się, a w międzyczasie między innymi uczestniczył w...
Ale nie powiedział pan jednej ważnej rzeczy, bo to jest istotne, myślę, że jest to kierownik, ale jednocześnie radny. I w związku z tym samorząd zabiera głos w tej sprawie.
Dokładnie tak. No oczywiście chroniąc swojego radnego, co mnie z jednej strony może nie dziwić, bo jakby niestety ta forma kolesiostwa często bywa. Ja widzę sam, choćby po Radzie Miasta Zielona Góra, ale jeżeli mówimy o sprawach zawodowych, trzeba oddzielić funkcję radnego od spraw zawodowych.
Bo jest taki przepis, który nakazuje pracodawcy, że jeśli chce zwolnić kogoś z pracy, a ta osoba jest radnym, to trzeba zwrócić się do rady, żeby rada wyraziła zgodę na to.
Oczywiście, jeżeli jest to warunek taki, że jest to jakby zwolnienie z powodów wykonywania funkcji radnego. Natomiast ja zwolniłem dyscyplinarnie pana kierownika nie dlatego, że nie wiem, nie mógł chodzić do Rady Miasta, nie mógł wykonywać funkcji radnego, tylko dlatego, że źle pełnił funkcję kierownika i ciężko naruszył warunki pracy. Taka jest moja absolutnie ocena. Dodam, jeżeli ktoś nie potrafi szanować młodzieży, jeżeli ktoś nie potrafi szanować obiektu, który jest remontowany, który przekazujemy ponad 350 tysięcy w ubiegłym roku.
To duża inwestycja.
Bardzo duża. Dodajmy, dodatkowo zakupiliśmy nowe wyposażenie. W tym czasie jednocześnie był prowadzony remont. W trakcie remontu, kiedy kierował z kolei pan kierownik Adam, była taka sytuacja, że młodzież musiała korzystać z remontowanych łazienek, co stwarzało dla nich poważne zagrożenie.
Źle zostało zorganizowane te prace.
Wiele rzeczy.
A ile takich jednostek podległych OHP jest w regionie? Jak to wygląda?
Ośrodków szkolenia
i wychowania. Tą strukturę.
Ośrodków szkolenia i wychowania jest 5 w Strzelcach Krajeńskich, w Międzyrzeczu, w Zielonej Górze, w Nowej Soli, w Jechlicach. Dodatkowo są tak zwane chówce pracy. One troszeczkę inaczej funkcjonują, bo to są dla tak zwanych naszych wychowanków dochodzących. Troszeczkę mógłbym porównać taką pracę. Ośrodek szkolenia, wychowania to jest trochę jak internat. Tam młodzież przebywa 24 godziny na dobę. Ma możliwość przebywania, mieszkania, wyżywienia. Wszystko bezpłatnie. Wszystko jest bezpłatne. Opiekujemy się tylko nimi po to, żeby jakby wychowawczo im wspomóc funkcjonowanie. Natomiast chówce pracy to są, nazwijmy to takie porównanie, można bardzo obrazowo oczywiście dodać, takie bardziej świetlice w szkołach, gdzie z kolei jakby jest taka forma pilnowania, wspomagania tych młodych ludzi, aby dobrze mogli uczyć
się. Hasło klucz, rekrutacja. Ile osób udaje się zachęcić do oferty OHP?
I to jest bardzo różnie, bo na przykład w Zielonej Górze ponad 60 osób w ubiegłym roku, czyli tak zwana norma, to jest ponad 110% w ubiegłym roku. Natomiast, wróćmy teraz do Międzyrzecza. Z roku na rok spadała tam ta liczba. 3 lata temu to było 55%, w ubiegłym roku 44%, w tym roku to było 32%, czyli można powiedzieć, że za 2 lata byśmy musieli zamykać ten ośrodek. Czyli tam akurat na 70 łóżek, gdzie może być 70 osób, w tej chwili jest około 40 młodych ludzi. To oznacza, że 30 młodych ludzi, którzy mogliby korzystać bezpłatnego zamieszkania, funkcjonowania, przyuczenia się do zawodów, gdzieś w naszym województwie, na terenie Międzyrzecza, Skwierzyny i tamtego terenu, właśnie nie ma możliwości skorzystania.
Jak rozumiem, w tej chwili są prowadzone działania, żeby podnieść tą rekrutację, czy poziom tej rekrutacji w Międzyrzeczu.
Oczywiście i to zdecydowanie, bo jest wiele sygnałów, wiele osób, które chciałoby skorzystać z tej formy doskonalenia, dokształcenia i pomocy tej wychowawczej. Oczywiście zachęcamy nie tylko do tych ośrodków, ale tam szczególnie.
Piotr Barczek, lubuski komendant ochotniczych chówców pracy, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.